Radio Tok FM i program Post Factum. Jeszcze raz dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, a zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu witam doktora Adama Bodnara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dziś po godzinie 19 w Teatrze Studio, w Warszawskim Teatrze Studio, debata pod hasłem Guantanamo, Kijkuty, Strasburg, debata o więzieniach CIA. Będziemy rozmawiali o tym intensywnie, a Państwo będą mogli temu się przysłuchiwać, będziemy transmitować debatę. I dziś, w związku z tym, dziś chciałem pana doktora przede wszystkim zapytać najpierw o komentarz do tego, o co nas prosi, do czego nas wzywa tak naprawdę Komitet Przeciwko Torturom ONZ, który w piątek zakończył obrady i tam jest wezwanie, żeby Polska jak najszybciej zakończyła śledztwo w sprawie domniemanych więzień CIA na naszym terytorium. I do kogo jest to wezwanie?
Komitet Przeciw Torturom przeprowadzał przegląd okresowy Polski na podstawie konwencji ONZ-owskiej o zakazie tortur nieludzkiego i poniżającego traktowania. I na koniec takiego przeglądu okresowego sformułował 20 rekomendacji pod adresem rządu polskiego. I jedna z tych rekomendacji odnosi się właśnie do kwestii więzień CIA. I komitet wzywa do tego, aby zakończyć wreszcie śledztwo, czyli nie używa się tylko postępowania, żeby to śledztwo prowadzić, ale właśnie jest użyte konkretnie słowo, że w którymś momencie to śledztwo musi się skończyć, żeby pociągnąć osoby, które są za to odpowiedzialne, do odpowiedzialności, ale także to, co ciekawe, to komitet wezwał do należytej współpracy z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przy wyjaśnianiu tej sprawy. Także to jest w sumie pierwszy głos ze strony organizacji międzynarodowej czy organu międzynarodowego, który wskazuje na ten problem, jakim jest współpraca w wyjaśnieniu sprawy więzień CIA.
A kto powinien odpowiedzieć na takie wezwanie? Czy formalnie powinien rząd polski na przykład odpowiedzieć? W związku z wezwaniem nas do odpowiadamy?
To znaczy tutaj w tym przypadku rząd już miał możliwość ustosunkowania się do pytań członków komitetu, ponieważ pod koniec października odbywała się sesja Komitetu Przeciw Torturom. Do Genewy pojechała delegacja 10-osobowa z Polski pod przewodnictwem wiceministra Wojciecha Węgrzyna i padały pytania o więzienia CIA. I to akurat Piotr Turek, przedstawiciel prokuratury generalnej, wyjaśniał, na jakim etapie jest śledztwo, to co się w nim aktualnie dzieje. Także komitet już, można powiedzieć, zna stanowisko władz. Natomiast teraz ta konkretna rekomendacja oznacza, że w ciągu roku Polska ma na to zareagować, ma na to odpowiedzieć. Przy czym ja to postrzegam w takich kategoriach, że kolejne ciało, kolejny organ międzynarodowy jest zainteresowany problemem, mówi o tym, że sprawa jest ważna, że jeżeli mamy absolutny zakaz tortur, który obowiązuje na podstawie konwencji międzynarodowych, konstytucji, to nie możemy go ignorować. I jeżeli taki zakaz istnieje, to musimy zbadać każdy przypadek, kiedy do takich tortur doszło na terytorium Polski.
Taki komitet przeciwko torturom przy ONZ-cie oczywiście nie ma żadnych sankcji, nie może użyć żadnych sankcji wobec państw, które naruszają prawo.
Nie może, to jest tylko i wyłącznie, w przypadku ONZ-u to jest tylko i wyłącznie dyplomacja. Natomiast w sytuacji, kiedy te argumenty dyplomatyczne pojawiają się z różnych stron, no to oczywiście to ma swoje skutki. No ja powiem tak, ja mam takie osobiste doświadczenie, jak zawsze wraca temat więzień CIA, no to dziennikarze, którzy najczęściej dzwonią do Fundacji Helsińskiej z prośbą o komentarz, to są dziennikarze związanych z rządem telewizji bądź wydawnictw rosyjskich, tak? Oni są strasznie zainteresowani tym, żeby właśnie sprawę nagłaśniać, bo dla nich to jest argument. No widzicie, tutaj ta Europa, wspaniała Unia Europejska, jak naruszają prawa człowieka. Pomagali Amerykanom, prawda, w przetrzymywaniu więźniów, którzy teraz są w Guantanamo.
A skoro jesteśmy przy mediach związanych z rządem, to wróćmy do kwestii rządu, a tym razem naszego, polskiego rządu, nie rosyjskiego, i mediów, a mianowicie Radio Tok FM zapytało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak przebiega postępowanie w sprawach Al-Nashi przeciwko Polsce, Zain al-Abidin, Muhammad Hussein przeciwko Polsce, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. I dostaliśmy list, on tutaj jest zresztą na biurku w Radio Tok FM, to jest list z MSZ, odpowiedź, jak to wygląda, czteropunktowa, jak to wygląda w chwili obecnej. Rozpoczyna się ta odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych od składu delegacji na rozprawę. I tu chciałem pana zapytać, na ile istotne jest, że właśnie takie, a nie inne osoby pojawią się 2 i 3 grudnia na rozprawie.
Tak, po pierwsze musimy powiedzieć, że 2 grudnia odbędzie się część niejawna rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. To się bardzo rzadko zdarza, że Trybunał coś takiego organizuje i tak naprawdę nie wiemy, co się tam będzie działo. Wiemy tylko, że będzie rozprawa niejawna, będą pełnomocnicy, rząd i tyle. I to jest jedyna informacja, którą przekazał Trybunał w Strasburgu. Natomiast 3 grudnia odbędzie się rozprawa jawna, opierająca się na tych wszystkich dokumentach, które już są w domenie publicznej, które znamy, które są dyskutowane, omawiane. I teraz rząd, jak rozumiem, poinformował o tym, kto będzie wchodził w skład delegacji. To będzie pan wiceminister Artur Nowak-Farr, wiceminister spraw zagranicznych. To będzie prokurator Śliwa z prokuratury apelacyjnej w Krakowie, ale także 3 osoby z tego biura, które się zajmuje regularnie reprezentacją Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, w tym pani Justyna Chrzanowska i pani Aleksandra Mężykowska. I teraz, biorąc pod uwagę ten skład, to chciałbym podkreślić jedno, że to jest skład no już wysokiego szczebla. To znaczy zazwyczaj Polskę reprezentuje pełnomocnik rządu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W tym przypadku to będzie wiceminister, czyli można powiedzieć szczebel wyżej. Ale to, co jest ważne, to też, że będzie właśnie zastępca prokuratora apelacyjnego w Krakowie, który będzie w stanie o wiele dokładniej udzielić, jak rozumiem, odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co się aktualnie dzieje w śledztwie. Także to ten skład moim zdaniem świadczy o tym, że rząd poważnie traktuje obowiązek wyjaśnienia tej sprawy i można powiedzieć maksymalnie się przygotowuje i też wysyła pewien sygnał dyplomatyczny, że jednak sprawa jest traktowana poważnie.
W drugim punkcie listu czytamy, że rząd we współpracy z prokuraturą przygotowuje odpowiedzi na pytania Trybunału przesłane swoim postępowaniem standardowo przed rozprawą, o czym chwilę rozmawialiśmy, ale w trzecim punkcie jest takie zdanie, jawność rozprawy 3 grudnia i bezprecedensowa decyzja Trybunału o przeprowadzeniu rozprawy przy drzwiach zamkniętych w dniu 2 grudnia. Czy to oznacza, że rząd chce nam powiedzieć, proszę, bezprecedensowo tu w tym przypadku jednak utajnimy tą rozprawę 2 grudnia.
Ja bym powiedział tak, rząd wnioskował o to, żeby cała rozprawa była niejawna, cała, żeby nic nie było dostępne dla publiczności. Trybunał się na to nie zgodził. Trybunał powiedział, 3 grudnia jest rozprawa z udziałem pełnomocników, publiczności, transmitowana w internecie. Co więcej, przesłał i udostępnił publicznie całą listę pytań, która zostanie zadana rządowi, do których rząd musi się ustosunkować i wyraźnie wskazał, jakich, może nie jakich odpowiedzi oczekuje, tylko na jakich dokumentach ma się rząd opierać i pełnomocnicy udzielając odpowiedzi, właśnie wskazując wyraźnie, że to muszą być dokumenty skargi, które są jawnie dostępne, odpowiedzi rządu, które są jawnie dostępne, to muszą być raporty organizacji międzynarodowych, które zostały przygotowane w tej sprawie i wszelkie inne dokumenty oficjalne, które zostały przygotowane, w tym także interwencje i opinie przedstawione przez strony trzecie. Czyli przykładowo, jeżeli dokumentem jawnym jest powiedzmy lista lotów, samolotów związanych z CIA, czy też lista kontroli przeprowadzonych przez Straż Graniczną odnośnie tych wszystkich samolotów, no to Trybunał będzie miał prawo o to się spytać, tak, i poprosić o wyjaśnienia, dlaczego tu jest tak, a dlaczego tu jest inaczej i poprosić o jakieś konkretne wyjaśnienia. Natomiast, jak rozumiem, coś ma się zdarzyć w czasie, jakieś informacje mają być przedstawione w czasie tej części niejawnej, ale nie mam wiedzy niestety, jakie tutaj Trybunał ma zamiary co do tego pierwszego dnia, który będzie niejawny.
Zaciekawił mnie w liście z MSZ-u do Radia Tok FM o tym, jak przebiega śledztwo, a raczej współpraca z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Następujące zdanie. Ze względu na fakt, że prowadzone w Polsce postępowanie przygotowawcze w sprawie tzw. tajnych więzień CIA objęte jest, tak jak każde inne postępowanie przygotowawcze, tajemnicą śledztwa, w dostępnych publicznie materiałach przekazanych przez rząd do Trybunału, postępowanie to omówione zostało w takim stopniu, w jakim było to możliwe bez uszczerbku dla jego dobra. Powiem szczerze, jako zwykły zjadacz chleba pomyślałem, bez wykształcenia prawniczego, że kto decyduje, w jakim stopniu, co jest możliwe bez uszczerbku dla dobra śledztwa. To jest dość ogólne sformułowanie.
Znaczy tutaj, no nie można jednak do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który funkcjonuje na podstawie umowy międzynarodowej, którą Polska ratyfikowała, podchodzić, jak to byłby przeciętny, nie wiem, dziennikarz czy osoba zewnętrzna zainteresowana tym, co jest w dokumentach. No albo jeżeli zarzuty, które się stawia, dotyczą efektywności prowadzonego śledztwa. Jeżeli Trybunał wzywa do przedstawienia konkretnych informacji odnośnie tego, co w tych aktach się znajduje i jak to jest prowadzone, no to moim zdaniem obowiązek współpracy z Trybunałem zakłada pełne udostępnienie dokumentacji, która jest żądana. Zresztą powiem tak, Polska w sprawie Katyńskiej, czyli w sprawie Janowiec i inni przeciwko Rosji, bardzo wyraźnie stawiała zarzut Federacji Rosyjskiej, mówiąc, no nie współpracujecie w pełni, bo nie przekazaliście postanowienia o umorzeniu śledztwa. Natomiast jeżeli się prześledzi wypowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tym temacie sprzed kilku miesięcy, to ministerstwo mówiło, że obawia się przekazania tych informacji, ponieważ z Trybunału będą różne przecieki i nie będziemy mieli kontroli nad tym, co tam się dzieje. Oni mają tam swoje procedury posługiwania się tajnymi dokumentami. To nie jest tak, że to jest instytucja, która po raz pierwszy jakby tymi dokumentami się zajmuje. Także to pochodzi tak naprawdę o pewien poziom wzajemnego zaufania. Czy Polska ma zaufanie, czy też nie? Ja przypominam sobie też jeszcze jedną rzecz, że swego czasu, jakby poszła pierwsza odpowiedź rządu, czyli tak zwane obserwacje rządu na skargę, to na końcu tych obserwacji rząd napisał coś takiego, że w terminie trzech miesięcy rząd przedstawi dokumenty, które będą miały charakter informacji zastrzeżonych, po czym minęły te trzy miesiące i rząd nie przedstawił. I to był powód, dla którego w którymś momencie Europejski Trybunał Praw Człowieka zrezygnował z tajności postępowania w tej sprawie, no bo skoro rząd nie wypełnia swoich obietnic w zakresie przekazywania pełnych informacji, których Trybunał oczekuje, no to Trybunał mówi, no to w takim razie musimy to rozpatrywać wszystko w sposób jawny. I tutaj rząd przedstawiał różne propozycje, jak ten problem rozwiązać, ale jak rozumiem, no nie były one satysfakcjonujące dla samego Trybunału Praw Człowieka.
Na koniec chciałem zapytać, czy na spotkaniu 2 i 3 grudnia możliwy jest taki przełom, że po tym spotkaniu, na przykład media w Polsce, albo też na świecie, zamiast używać sformułowania domniemane tajne więzienia CIA w Polsce, będą mówiły więzienia CIA w Polsce. Czy możliwy jest taki przełom w sprawie? Taki duży, że po prostu będziemy mogli powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, tak, były więzienia, bo do chwili obecnej w zasadzie we wszystkich dokumentach rządowych to są domniemane więzienia.
W dokumentach być może tak, ale jeżeli prześledzimy wypowiedzi takich polityków jak Donalda Tuska, jak Aleksandra Kwaśniewskiego, no to oni już pośrednio przyznają fakt ich istnienia, że daliśmy się oszukać, popełniliśmy pewną niezgrabność. Tutaj te słowa Kwaśniewskiego o tym, że a gdyby torturowali gdzieś tam w hotelu, to też mamy za to odpowiadać, prawda? One już, powiedziałbym, wskazują na to, że sami politycy wiedzą, że używanie tego słowa domniemane jest nie do końca odpowiednie. Natomiast wydaje mi się, że może się w najbliższym czasie zdarzyć inna rzecz, która wpłynie też na debatę, a mianowicie teraz w amerykańskim Senacie trwa dyskusja na temat ujawnienia raportu z różnych nadużyć związanych z działalnością CIA w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Został przygotowany wielki 500-stronicowy raport, który tego właśnie dotyczył i może się tak zdarzyć, że informacje, które zostaną w ten sposób ujawnione, bo Senat chce doprowadzić, znaczy są politycy, którzy chcą doprowadzić do ujawnienia tego dokumentu, on może wskazywać też na inną rzeczywistość, na inne informacje. Natomiast jeżeli ktoś prześledzi raporty przygotowane przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Parlament Europejski, przeczyta dokładnie te skargi, które zostały złożone do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jakby zestawi to wszystko, co tam jest przedstawione z pewnym logicznym rozumowaniem, to naprawdę nie będzie miał wątpliwości, że to więzienie jedno CIA istniało i funkcjonowało w Polsce.
Był z nami pan dr Adam Bodnar, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Bardzo dziękuję za wizytę i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A słuchaczom przypominam, że dziś po godzinie 19 w naszym cyklu Studio Talk, jak zwykle w poniedziałek, czyli w warszawskim Teatrze Studio, spotkają się Ewa Siedlecka, Józef Pienior, generał Gromosław-Czempiński, prowadzić będzie Agata Kowalska, a debata nosi tytuł Guantanamo, Kiejkuty, Strasburg, debata o więzieniach CIA. Transmisja na antenie Radia Talk FM po godzinie 19. Już teraz państwa zapraszam.